Generał Waldemar Skrzypczak jest naszym gościem. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczy całego świata, mam nadzieję, że także i pana, są zwrócone na Półwysep Koreański. Tam piękni sportowcy, piękne obiekty, piękna pogoda. No, mamy nadzieję też sukcesy przed nami. Ale tuż za granicą czai się wróg. No bo przecież Korea to jest jedno z ogniw tej osi zła. To są igrzyska na beczce prochu w cieniu zbrojeń.
Znaczy myślę, że Korea Północna będzie tak długo nam zagrażała, jak długo na to i Chiny będą pozwalały. Ponieważ moim zdaniem, i to podkreślam całą mocą, że Korea Północna, jej stanowisko, jej groźby wynikają z tego, że ona jest cinglem Chin na Stanach Zjednoczonych. I manipulują Chińczycy w swoim interesie.
No bo były testy pojednania, prawda? Myśli pan, że to jest tylko taka sztuczka na czas igrzysk, czy to już jest przełom w tych stosunkach?
Znaczy mi się wydaje się, że przełomem jest to, wynika to przede wszystkim z tego, że Trump ogłosił w grudniu swoją strategię, gdzie mówi o Ameryce jako pierwszej, natomiast wskazuje jako potencjalne zagrożenie, to wskazuje Chiny i Rosję.
No właśnie, ta nowa doktryna wojenna, na pierwszym miejscu Korea Północna zagraża bezpieczeństwu światowemu. Cały czas jest to aktualne?
Tak, ale aktualnie to jest na pewno. Korea Północna i Iran, ale one są mocno związane z Chinami. Tutaj były raczej kluczową rolę w tym konflikcie, który ewentualnie był, to są Chiny.
Myśli pan, że służby specjalne Korei Północnej buszują teraz na terenie Korei Południowej wśród sportowców, wśród działaczy, wśród polityków?
Na pewno, tak jak było kiedyś u nas w PRL-u, że wyjeżdżająca ekipa sportowców zawsze miała swoich patronów, opiekunów. Tak samo pewnie jest i w Korei Północnej.
A przejdźmy na nasze podwórko. Pan powiedział w jednym z wywiadów ostatnich, że pierwsza z misji nowego szefa MON-u, czyli ministra Błaszczaka, to będzie stonowanie nastrojów w armii. Udało się?
Myślę, wydaje, że na pewno tak, ponieważ pan minister Błaszczak dokonał dużych zmian personalnych w kierownictwie resortu. Było to widać potrzebne, bo armia wymaga stabilizacji, generalnie dobrego kierowania, rozsądnego kierowania, mniej propagandowego, a bardziej merytorycznego. Ufam, że pan minister Błaszczak wie, co robi i wie, na czym polega merytoryczne kierowanie resortem obrony narodowej, bo przecież to wojskowie odpowiadają za przygotowanie wojska do wojny. Mhm. Natomiast politycy powinni stanowić tych, którzy ich wspierają, pomagają i chronią przed jakimiś zagrożeniami.
W personalnym takim spojrzeniu, no to duże roszady. Niektórzy powiedzą nawet czyste.
Znaczy, wie pan, u nas czystki są w zasadzie przy każdej zmianie rządu, przy każdej zmianie jakiejś ekipy rządzącej. Natomiast uważam, że ważną rzeczą jest, żeby te czystki służyły armii poprzez to, że ludzie, którzy będą obejmowali stanowiska polityczne w armii, będą to ludzie przygotowani merytorycznie, ludzie kompetentni i ludzie, którzy są decyzyjnymi.
A ci są tacy, zdanie pana?
Ufam, że pan minister Błaszczak wie, kogo sobie dobiera i wierzę w to, że coś się zacznie w końcu dziać w tej armii, bo...
A cały czas się dzieje.
No widzi pan, 2 lata deklaracji, które składał minister Macierewicz, ja jeszcze 2 lata temu powiedziałem, że bardzo wierzę w to, że minister Macierewicz zrobi to, co obiecuje. A w zasadzie nie zrobił nic, tak na dobrą sprawę, dla armii, a deklarował zrobienie skoku jakościowego. Ten skok się nie wydarzył. Nie dzieje się nic takiego, co by zmieniło potencjał bojowy armii.
No to jak jest dzisiaj ten stan armii?
Jest kiepski. Kondycja armii jest kiepska. Nadal funkcjonują systemy poradzieckie w armii. Czołgi T-72, system obrony powietrznej są poradzieckie. Nie mamy skutecznego uzbrojenia, systemu wrażenia, systemu walki, które by powodowały to, że nasza armia jest zdolna oprzeć się na przykład agresji Rosji.
No to o tym za chwilkę, ale jeszcze spytam o stan ducha w armii. No bo są takie opinie, że Antoni Macierewicz jako minister był w tym gronie dowódców poważany, bo wcześniej był bałagan podobno w armii. Antoni Macierewicz to zmienił.
Znaczy wie pan co, nie wiem, czy ktokolwiek wątpi w ducha armii, a duch armii jest bardzo dobry, zawsze był dobry, bo duch kształtują ludzie, którzy są prawdziwymi żołnierzami, a takich w armii polskiej nie brakuje. Ludzi, którzy przeszli Irak, Afganistan, to są naprawdę ludzie, którzy są zaprawieni w walce i w boju, więc trudno takich ludzi złamać, więc duch, wydaje mi się, w armii jest, ale mówienie o tym, że to jest jakby nowy patriotyzm, to jakby pozbawiać Polaków, którzy byli wcześniej, patriotyzmu. To, że politycy sobie nie mogą poradzić z wojskiem, że są nieudolni, nie potrafią nim skutecznie kierować, to nie dotyczy tylko ministra Macierewicza, ale i poprzedników również.
A Mariusz Błaszczak da radę?
Wynika to z tego, że wynika z deklaracji pana ministra Błaszczaka, ze spokoju, który wprowadza w armii, wynika, że da sobie radę. Ufam, że postawi ludzi kompetentnych, merytorycznych i że zacznie naprawdę odbudowywać polskie siły zbrojne. To
na
potrzeba.
Na razie przeniósł siedzibę w Alei Niepodległości, to też z okazji 100-lecia Niepodległości, ale też między innymi dlatego, że Antoni Macierewicz, były minister, został na Klonowej.
dziwne. Kuriozalna sytuacja, że minister Macierewicz jeszcze urzęduje na Klonowej. Klonowa jest przygotowana do tego, żeby minister obrony narodowej mógł prowadzić swoje odprawy w warunkach pełnej skrytości, pełnego zabezpieczenia przed rozpoznaniem obcym, przed inwigilacją. Tam są takie systemy.
Tam jest blisko ambasada Rosji.
Tak,
bardzo
z tyłu
blisko,
jest ambasada Rosji, ale tam są takie systemy, które pozwalają szczelnie prowadzić odprawy, narady, spotkania, czyli bezpiecznie.
No, natomiast myśli pan, że był minister będzie chciał mieć cały czas wpływ na MON?
Myślę, że minister Błaszczak nie pozwoli sobie na to, bo minister Błaszczak jest osobą decyzyjną, jest osobą, widać wyraźnie, z charakterem. Zatem nie sądzę, żeby sobie pozwolił na to, żeby ktokolwiek w jego resort miał się wtrącać.
Mówi pan o uzbrojeniu. Ten temat wzbudził wielkie emocje na Sejmowej Komisji Obrony kilka dni temu. Opozycja grzmiała, że rząd nic nie robi. MON się bronił, że coś robi, a to opozycja przez te 8 lat nic nie robiła. Jak pan to oceni? Jak dzisiaj ten stan modernizacyjny polskiej armii wygląda?
Bardzo kiepsko. To znaczy, tutaj zgadzam się z tym, że poprzednia ekipa niewiele zrobiła. Mówię o PO, niewiele zrobiła dla polskiej armii, jeżeli chodzi o system uzbrojenia. Wynikało to wszystkim z tego, że byli indecyzyjni. Wahali się ciągle, nie podejmowali decyzji, lawirowali. A wydaje mi się, że to wynikało z tego, że tak na dobrą sprawę nie chcieli dawać pieniędzy na armię. Minione 2 lata to niestety to tylko jest kontynuacja tego, co udało się w zasadzie odpalić lat temu 10, bo te programy zbrojeniowe, chociażby Kryli czy Rak, rzekome sukcesy ministra Macierewicza, to są sukcesy dowództwa wojsk lądowych z 2008 roku, kiedy te programy były uruchamiane. Zatem niektórzy sobie przypisują nie swoje dokonania, ale to dotyczy PO i PiS-u.
No dobrze, ale mamy też konkrety. To jest też informacja RMF-u sprzed kilku dni. 4,5 miliarda dolarów za system Patriot, dostawy przełom 2021-2022. Dobry kontrakt, możliwe dostawy?
Możliwe, realne. Natomiast ja bym jedną rzecz tutaj, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy system Patriot ten, nawet w najnowocześniejszej wersji, będzie w stanie zwalczać Iskandery i R-500? Moim zdaniem nie. Te systemy manewrujące i te rakiety balistyczne, które mają w tej chwili Rosjanie i rozmieszczają je w obwodzie kaliningradzkim,
niestety.
Chce pan
powiedzieć, że kupimy jakieś przestarzałe Patrioty?
Znaczy, wydaje mi się, zostawiam to fachowcom, że te systemy nie będą skuteczne na najnowsze Iskandery i R-500 produkcji rosyjskiej niestety.
No dobrze, ale jest to krok do przodu.
Jest
tak?
To krok do przodu na pewno, z tym, że jest jedna rzecz. Moim zdaniem cały czas jest realizowany program sprzed 10 lat. I w zasadzie uważam, że nadszedł czas, żeby zredefiniować wymagania. Wojskowi powinni teraz usiąść i w kontekście tego, co się dzieje technologicznie na świecie, zredefiniować swoje wymagania na polską armię, na polskie wyposażenie. Nie pan zwróci uwagę, w polskiej grupie zbrojeniowej przez 2 lata nie zrobiło się nic. Tam jest katastrofa. Polska grupa zbrojeniowa jest w stanie zapaści technologicznej.
Bardzo mocne słowa. Ich rozwinięcie, dalsze części już na antenie rmf24.pl i interie.pl. Dziękujemy słuchaczom. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
No, bardzo, bardzo mocno pan skrytykował polską grupę zbrojeniową, a przypomnę, że nowy minister powiedział, że będzie chciał założyć taką nową agencję, która będzie tak nadzorowała te wszystkie zakupy nowoczesne dla armii. To będzie konkurencja? Może to jest krok do przodu?
Nie, znaczy w zasadzie w armii się mówiło, w resorcie mówiło się od dawna o agencji uzbrojenia. Nie było woli, żeby ją zrobić. A generalnie kształt jej i zadania były wcześniej przygotowane. Wydaje się, że jest to ruch w dobrym kierunku. Zatem jest jedna rzecz. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, jeżeli się nie zrobi porządku w polskiej grupie zbrojeniowej, polskiej zbrojeniówce, która jest zacofana technologicznie, jest w stanie zapaści totalnej. Ostatnie 2 lata tylko pogłębiły ten stan.
No ale mamy specjalistów przecież chyba tam jakichś.
Znaczy, teoretycznie tak. Natomiast bardziej siła polskiej grupy zbrojeniowej wynika z propagandy sukcesu, niż z faktycznych dokonań. Bo jak ktoś mi, fachowcowi, mówił, że rak jest dokonaniem polskiej grupy zbrojeniowej, to jest to pomyłka. Po prostu ci panowie tylko realizują to, co zaczęto było dawno i dużo wcześniej. Sobie przypisują osiągnięcia nie swoje. Generalnie, jeżeli polski przemysł zbrojeniowy, sektora państwowego i prywatnego, nie będzie miał dostępu do partnerstwa strategicznego, do partnerstwa technologicznego, to on się nie dźwignie z kolan. Wie pan, ja obserwuję to od wielu lat. Odnoszę wrażenie, że politykom zależy na tym, żeby polski przemysł zbrojeniowy nie osiągnął nic. Czyli żeby się nie rozwijał.
Tym politykom, którzy deklarują taką gotowość, ale właśnie nie, i stawią na armię?
Niech pan zobaczy, wszyscy deklarują to samo. I PO i PiS deklarowali, że polski przemysł zbrojeniowy, polska armia będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt. Co się wydarzyło? Proszę mi wskazać, co tak naprawdę się wydarzyło. Co zrobiono dla tego partnerstwa strategicznego, żebyśmy my mieli dostęp do najnowszych technologii na świecie? Nic. Mamy w Polsce naukę polską, mamy polskie instytuty, mamy polskie zakłady zbrojeniowe. Wszystko to jest rozproszone. Nie ma żadnej kumulacji zadaniowej. Dlaczego się nie buduje potencjału w Polsce w oparciu o na przykład technologie partnerów strategicznych, którymi się będzie budowało szereg programów, nie jeden Patriot?
Strasznie to pesymistycznie brzmi w kontekście szczególnie Iskanderów, które jakiś czas temu, kilka dni temu zostały rozmieszczone właśnie w obozie kaliningradzkim. One mają zasięg nawet do 500 kilometrów, tak, czyli z tamtego obwodu są w stanie nawet dotrzeć, powiedzmy, do Berlina, już nie mówię o Warszawie. Pan mówi o tym, co się dzieje w zbrojeniówce, no to nie napawa optymistycznie.
Znaczy dlatego, że pan, wydaje mi się, że my wszyscy, pan też, płacimy podatki na armię i armia, i jesteśmy przekonani, że politycy, deklarując to, że dadzą armii najnowsze uposażenie, będą to robili. Okazuje się, że tego nie robią. I to jest nieszczęście. Nie budują tego potencjału w polskim przemyśle. Ja się dziwię premierowi Morawieckiemu, że nie naciska na przemysł zbrojeniowy, żeby ten przemysł jakby ruszył z miejsca, technologicznie przede wszystkim. Mówimy dużo o innowacyjności, o nowych technologiach, ale nie robi się nic. To wszystko to jest, takie bym powiedział, ruchy o charakterze propagandowym, a przecież zbrojeniówka naprawdę może być motorem dla polskiej gospodarki.
I rząd o tym mówi. Panie generale, jak się mogą rozwinąć stosunki polsko-amerykańskie w kontekście bezpieczeństwa? Departament Stanu dość krytycznie ocenił nowelizację ustawy o IPN. Myśli pan, że to jest polityka, inaczej, że to są słowa, które zwiastują zmianę polityki wobec Polski, także w kontekście bezpieczeństwa, w kontekście obecności amerykańskich wojsk, czy zakupu amerykańskiego sprzętu?
Myślę, że tych rzeczy nie należy łączyć. Ja rozumiem, dlaczego Departament Stanu takie stanowisko zajmuje, bo przecież wielu kongresmenów to są mocno związani z diasporą żydowską w Stanach Zjednoczonych, wielu polityków, wielu przemysłowców. A zatem to jest tak jakby gest w kierunku bardziej nie Polski, a w kierunku tych ludzi, którzy naszą ustawę o IPN-ie krytykują z tamtej strony. Natomiast nie sądzę, żeby Trump zdecydował się jakiekolwiek ruchy, które mogą osłabić nasze relacje w zakresie bezpieczeństwa, porozumień militarnych, bo okazuje się, że w kontekście tego, co się dzieje w tej strategii, którą Trump ogłosił w grudniu, Polska i Europa Zachodnia jest Trumpowi potrzebna. Polska też, ponieważ my nadal powinniśmy być liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, zatem nie sądzę, żeby Trump chciał mieć w nas wroga, albo czyli kogoś takiego, na kogo nie może liczyć.
Bezpieczeństwo raczej nasze nie ucierpi.
Moim zdaniem nie.
A kurs kolizyjny z Izraelem? Bo też to jest widoczne w polityce. Odbije się to na bezpieczeństwie, na kontraktach wojskowych?
Nie powinno się odbić. Ja utrzymuję kontakty z moimi kolegami z Izraela, generałami izraelskimi, którzy mi kiedyś jeszcze, jak będą wojskowi, pomagali dużo podpowiedziami swoimi przed Afganistanem. Oni to komentują w ten sposób, że to, znaczy, że konsekwencje takiej ustawy trzeba było przewidzieć. To my Polacy powinniśmy je przewidzieć. Nie można w tej chwili się tłumaczyć, że myśmy tego nie przewidzieli. To po pierwsze. Po drugie, twierdzą, że nie powinniśmy tak emocjonalnie wszystkiego podchodzić, że teraz to jest czas na dyplomację. Nawet nie na polityków. Czas na dyplomację, na rozmowy. Jeżeli nawet jest deklaracja prezydenta, że jest gotów coś, że tak powiem, w tej ustawie zmienić, złagodzić, być może coś prowadzić, to trzeba zrobić, ale to trzeba wyciszyć emocje. Nie wolno tego tematu wiecznie jakby tłuc. Też i medialnie tu, bo to szkodzi naszym relacjom. One były poprawne i koledzy mówią wyraźnie, słuchajcie, nie psujcie relacji z nami, bo naprawdę to jest niepotrzebne. My musimy też pamiętać o tym, że nie jesteśmy winni temu, że granatowa policja kolaborowała z Niemcami. Ja sobie tej winy nie przypisuję. Ale też trzeba pamiętać o tym, że czerwona milicja, ludowa milicja na wschodzie Polski po wejściu Armii Sowieckiej kolaborowała, ta ludowa policja, milicja, przepraszam, gdzie było wielu Żydów, kolaborowała z Sowietami przeciwko Polakom.
Czyli krótko mówiąc, nie mają racji ci, którzy mówią, że na tym konflikcie ucierpi nasze bezpieczeństwo.
Moim zdaniem nie. Uważam, że nasze bezpieczeństwo jest stabilne i trzymajmy się, trzymajmy się naszego sojuszu NATO, budujmy jego zdolności i zdolności naszej armii. Jeżeli będziemy silni, sprawni, to będziemy gotowi i wiarygodni w NATO.
Apelował generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia. Bezpiecznego dnia. Do widzenia.
Wzajemnie.